Dobrze. Moi drodzy, dzisiaj krótko, tylko jedno pytanie katechizmu, ale bardzo ważne. Kończymy dzisiaj drugą część kreda apostolskiego, czyli tą część, która poświęcona jest drugiej osobie Trójcy, Jezusowi Chrystusowi. Ostatnio mówiliśmy o tym, że Jezus Chrystus po swoim zmartwychwstaniu wstąpił na niebiosa i zasiadł po prawicy Ojca. A dzisiaj będziemy mówić o tym, że stamtąd, a więc z nieba, gdzie zasiada po prawicy Ojca, przyjdzie sądzić żywych i umarłych. I tak naprawdę to jest wszystko, co kredo ma nam do powiedzenia na temat powtórnego przyjścia Chrystusa i sądu. Przyjdzie i będzie sądził. Po prostu. Recytowane dzisiaj podczas nabożeństwa kredo nicejskie dodaje jeszcze: a królestwu jego nie będzie końca. A więc kiedy już przyjdzie, kiedy już osądzi żywych i umarłych, tutaj na ziemi w widzialny sposób, choć będzie to nowa ziemia, inna zupełnie, połączona z niebem, co w zasadzie jest niewyobrażalne dla naszych umysłów, ale tu, na tej nowej ziemi połączonej z nowym niebem, jego królestwu nie będzie końca. Apostolskie wyznanie wiary mówi po prostu: przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Co dla nas wynika z tego nauczania, z tego artykułu wiary? Po pierwsze to, że do istotnych artykułów naszej wiary, tych fundamentalnych i podstawowych, należy wiara w powtórne przyjście Chrystusa. Każdy wierzący biblijnie chrześcijanin musi wierzyć w to, że Chrystus, tak jak na oczach uczniów został, wstąpił do nieba, tak też w widzialny, oczywisty dla wszystkich sposób powróci. I tak naprawdę tutaj kończy się cała nasza jednomyślność w tej kwestii. Biblijnie wierzący chrześcijanie mają często bardzo różne poglądy na temat tego, jak to powtórne przyjście będzie wyglądało. Jak ono się będzie miało do kwestii tysiącletniego królestwa i innych wydarzeń opisanych w Piśmie Świętym. Jim Jordan, który napisał komentarz do Księgi Objawienia, podczas swoich wykładów na ten temat powtarzał: w cokolwiek na ten temat wierzysz, jesteś w mniejszości. Ponieważ zróżnicowanie poglądów między chrześcijanami na temat powtórnego przyjścia Chrystusa jest tak duże, że w zasadzie w cokolwiek wierzysz, jeśli w detalach przedstawisz swoje poglądy, większość się z tobą w tym czy w innym punkcie nie zgodzi. To jest dla nas zachęta do pewnej pokory w tym temacie, pokory wobec siebie nawzajem też, jeśli na ten temat mamy różne spojrzenie. To oczywiście nie powinno nas zniechęcać do tego, żeby sprawę powtórnego przyjścia Chrystusa w Piśmie Świętym zgłębiać i wykładać. Niemniej jednak z należytą dozą pokory i ostrożności. Ale tak naprawdę zwróćcie uwagę na to, że kredo nie skupia się na samym przyjściu, tylko na tym, że on przyjdzie sądzić. A więc na tym, że przyjście Chrystusa, niezależnie od tego, kiedy i w jaki sposób nastąpi, będzie przyjściem na sąd. Tak jak pierwszy raz Chrystus przyszedł, aby umrzeć za nasze grzechy, tak drugi raz przyjdzie, aby sądzić żywych i umarłych. I o tym sądzie dzisiaj parę słów chciałbym powiedzieć. Jaka to jest perspektywa? Nadchodzący Boży Sąd. Radosna czy przerażająca? Co zależy? Od czego?
Co masz za uszami.
Co masz za uszami? No, generalnie wszyscy jesteśmy grzesznikami, tak? Co do zasady, dla nas wszystkich sąd powinien być perspektywą przerażającą. Piotr w swoim pierwszym liście, w pierwszym rozdziale, w 17 wersecie, nazywa Boga sędzią, który bez względu na osoby sądzi według uczynków każdego. Nie? A więc krótko mówiąc, Bóg, który zna wszystkie moje uczynki, przyjdzie i osądzi mnie bez żadnych forów, bez żadnej taryfy ulgowej. Czy to nie powinno być przerażające? Dalej słuchajcie. W Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale, w 36 wersecie czytamy, że z każdego bezużytecznego słowa, które ludzie wypowiedzą, zdadzą sprawę w dzień sądu. Więc okej, nikogo nie zabiłem, być może nawet nikogo nie okradłem, ale to ciągle nie zmienia faktu, że w dniu sądu zdam sprawę z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedziałem w życiu. I chociażby to powinno nas wszystkich napełniać lękiem przed nadchodzącym sądem Bożym. Ewangelia Mateusza w 10 rozdziale, w 26 wersecie mówi też, że nie ma nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym nie miano by się dowiedzieć. A więc nie dość, że zdam sprawę z każdego bezużytecznego słowa, nie dość, że sędzią jest ten, który nie ma względu na osoby, to jeszcze w dodatku nic się przed nim nie ukryje. Sąd będzie oznaczał wyjawienie wszystkiego, co tak bardzo chcielibyśmy ukryć. A zatem jest się czego lękać. Z drugiej strony w Ewangelii Jana w 3 rozdziale, 17 wersecie czytamy, kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. O co zatem chodzi w kredo? Kiedy kredo mówi, przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Czy to oznacza, że będzie sądził wszystkich, tylko nie nas, którzy uwierzyliśmy? My nie będziemy zdawać sprawy z każdego bezużytecznego słowa? Jak myślicie? Zwróćcie uwagę na to, jak katechizm heidelberski podchodzi do sprawy sądu. Jednoznacznie. Pyta, jaka pociecha płynie z tego, że on przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Autorzy katechizmu w ogóle nie zwracają uwagi na lęk, jaki nam powinien towarzyszyć, kiedy myślimy o sądzie Bożym. Mówią nie. W jaki sposób prawda o tym, że on przyjdzie sądzić żywych i umarłych, niesie pociechę? I odpowiedź brzmi, bo w każdej trosce i prześladowaniu mogę z podniesioną głową czekać na tego, który stanął przed Bożym sądem zamiast mnie i zdjął ze mnie wszelkie przekleństwo, na tego, który przyjdzie z niebios jako sędzia, aby skazać na wieczne potępienie wszystkich swoich i moich wrogów, a mnie wraz z wszystkimi wybranymi zabrać ze sobą. A więc zobaczcie, katechizm heidelberski przedstawia bardzo jasną perspektywę tego, czym jest sąd i z jakim nastawieniem powinniśmy sądu oczekiwać. Tak? My jesteśmy wierzący, my jesteśmy wybrani, więc my możemy oczekiwać z podniesioną głową, bo sąd nad światem będzie wybawieniem dla nas. Ale czy to nie jest perspektywa przerażająco jednostronna? Czy to nie jest tak, słuchajcie, że jeśli o sądzie Bożym będziemy myśleli tylko w ten sposób, to zapomnijmy o tym, że zdamy sprawę z każdego nieużytecznego słowa. Zapomnijmy o tym, co apostoł Paweł mówi, że zbawienie powinniśmy sprawować z bojaźnią i ze drżeniem. Może tak się stać. Jeśli o sądzie będziemy myśleć tylko z perspektywy uroczystości rozdania nagród na końcu czasów, to możemy stać się nieczuli, tak? I jakby to powiedzieć, możemy wzbijać się w nieuzasadnioną pychę i pewność siebie. Możemy zgubić gdzieś tę bojaźń Bożą, jeśli zapomnimy o tym, że z każdego nieużytecznego słowa zdamy sprawę przed Bogiem. W związku z powyższym pytanie. Czy autorzy katechizmu heidelberskiego błądzą w tej sprawie? Czy to, że przedstawiają perspektywę sądu w taki jednostronnie optymistyczny sposób, mówiąc tylko o tym, że sąd dla wierzących oznacza wybawienie, czy oni się mylą? Czy popełniają błąd? Pozbawiają nas istotnego elementu nauczania o nadchodzącym sądzie? I tak, i nie. Z jednej strony moglibyśmy powiedzieć, no tak, czegoś tu brakuje. Ale z drugiej strony, jeśli pamiętamy, jaki jest historyczny kontekst reformacji i katechizmu heidelberskiego, to zobaczymy, że tamci ludzie potrzebowali przede wszystkim tego zapewnienia. Dlaczego? Pamiętacie życiorys Lutra? Luter był człowiekiem, który obawiał się Sądu Bożego. Ale obawiał się tego Sądu Bożego w obsesyjny wręcz sposób. Kiedy był zakonnikiem, starał się poradzić sobie z tą obsesją nadchodzącego sądu w taki sposób, jaki miał pod ręką. Modlitwa, sakramenty, bardzo częsta spowiedź, niemal codzienna, wielogodzinna. A może o czymś zapomniałem przy tej spowiedzi? A co jeśli nie zdążę się wyspowiadać? A co jeśli nie rozpoznałem grzechu, który popełniłem? Bo przecież prawdziwy grzesznik nie wie, że jest grzesznikiem. W biografii Lutra pojawia się bardzo pozytywna postać Johanna von Staupitza, mistrza nowicjatu w klasztorze, w którym przebywał Luter, przy okazji jego przyjaciela, człowieka bardzo głęboko pobożnego, który w pewnym momencie wypędził Lutra z konfesjonału. Lutra, który kolejny dzień z rzędu przyszedł przez wiele godzin spowiadać się z niczego tak naprawdę. Będąc w klasztorze miał naprawdę niewiele okazji do tego, żeby popełnić jakiś prawdziwy grzech. Wszystkie grzechy, o których mówił, rozgrywały się gdzieś w jego głowie, co też jest ważne, tak? Bo myślą też możemy zgrzeszyć. Ale Staupitz w pewnym momencie wypędził go i powiedział, wróć, jak będziesz miał coś do powiedzenia. I teraz Luter nie jest wyjątkiem. Pamiętajcie, że późne średniowiecze to był taki moment, w którym o Sądzie Bożym, nadchodzącym Sądzie Bożym i potępieniu grzeszników mówiło się bardzo dużo. Oglądaliście film Luter? Tam pojawia się taki motyw, że wędrowna grupa aktorów przedstawia na jarmarku przedstawienie na temat Sądu Ostatecznego. Nie wiem, czy zapamiętaliście zapowiedź. Człowiek, który zapowiada i wzywa ludzi na to przedstawienie, mówi, że zobaczymy przedstawienie na zawsze aktualny temat Sądu Ostatecznego. Czy dzisiaj to jest temat zawsze aktualny? Czy dzisiaj to jest temat, który przyciąga tłumy? No nie. Późne średniowiecze było pełne ludzi takich jak Luter. Ludzi, którzy żyli w takim obsesyjnym oczekiwaniu straszliwego nadchodzącego sądu i w Bogu widzieli przede wszystkim okrutnego, straszliwego sędziego. Do tych ludzi trzeba było przyjść z takim właśnie jasnym przesłaniem. Do tych ludzi trzeba było przyjść z nauczaniem o tym, że perspektywa nadchodzącego sądu dla człowieka wierzącego nie powinna być tak przerażająca, jak to odczuwał Luter, jak to odczuwało wielu jemu współczesnych ludzi. Do tych ludzi trzeba było przyjść z pociechą, powiedzieć im, tak, jesteśmy wszyscy grzesznikami, to prawda, tak, z bojaźnią i ze drżeniem sprawujmy swoje zbawienie, tak, zdamy sprawę z każdego słowa, ale przede wszystkim odkryjcie prawdę o miłosiernym Bogu. To, co Luter to, co w życiu Lutra stało się wskutek studium Księgi Psalmów i Listu do Rzymian. I teraz w tamtym kontekście nie było niebezpieczeństwa, że karmieni tego typu nauczaniem ludzie porzucą bojaźń Bożą. Że karmieni tego typu nauczaniem ludzie nagle z dnia na dzień zaczną o sądzie Bożym nadchodzącym myśleć w sposób lekkomyślny. Nie. 52. pytanie katechizmu heidelberskiego miało przywrócić równowagę. Miało pokazać ludziom, którzy żyli w bojaźni Bożej, że jeśli wierzysz w Chrystusa, perspektywa sądu, możesz oczekiwać sądu z podniesioną głową. Problem polega na tym, że dla wielu ewangelicznych chrześcijan dzisiaj takie nauczanie, pozbawione tej drugiej strony medalu, może okazać się w gruncie rzeczy szkodliwe. Jeśli o sądzie Bożym nadchodzącym myśleć będziemy tylko jako o uroczystości rozdania nagród na końcu czasów, zbłądzimy. I to może się przyczynić do utraty bojaźni Bożej w codziennym życiu i postępowaniu. Dlatego przesłanie dla nas dzisiaj jest takie. Po pierwsze, tak. Jeśli wierzysz w Chrystusa, możesz z podniesioną głową oczekiwać sądu. Bo kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony w tym sensie, że Chrystus umarł za twoje grzechy, złożył raz na zawsze doskonałą ofiarę. Fundamentem twojego zbawienia nie jest twoje postępowanie, ani nawet twoja wiara. Fundamentem twojego zbawienia jest Chrystus i Jego doskonałe dzieło. I to jest prawda, ale to jest pociecha dla tych, którzy są zgnębieni świadomością własnego grzechu. To nie jest przesłanie dla kogoś, kto nie ma świadomości grzechu, kto lekceważy swój grzech. Tak naprawdę to jest przesłanie dla ludzi, którzy przynajmniej przez moment w swoim życiu poczuli się jak Luter, drżący ze strachu przed nadchodzącym gniewem sprawiedliwego Boga. W tamtym czasie tego zastrzeżenia nie trzeba było dodawać. Punktem wyjścia był strach przed nadchodzącym sądem. Ewangelia miała pokazać inną perspektywę. Pokazać, że sprawiedliwy sędzia jest jednocześnie dobrym i miłosiernym ojcem. Dzisiaj niestety o tym, że Bóg jest dobry, że jest miłosierny, wiedzą wszyscy, wszyscy to słyszeli, ale o tym, że również my, jako ludzie wierzący, będziemy musieli stanąć przed sądem i zdać sprawę z każdego nieopatrznie wypowiedzianego słowa, o tym zdarza nam się zapomnieć. A więc kiedy wyznajemy credo wiarę w to, że Bóg, że Chrystus przyjdzie sądzić żywych i umarłych, z jednej strony pamiętajmy o pociesze, jaka jest z tym związana, z drugiej strony pamiętajmy, że nadchodzący sąd powinien być dla nas przestrogą w naszym codziennym życiu. Powinien być zachętą do tego, żebyśmy, jak apostoł Paweł mówi, swoje zbawienie sprawowali z bojaźnią i drżeniem. Powinna być zachętą do uświęcenia, do wzrastania na podobieństwo Chrystusa. Wiecie, wiem, że o tym już mówiłem parę razy, ale powiem jeszcze raz. Jest jeden krótki tekst, który każdy powinien przeczytać z Bonhoeffera. Ten tekst nosi tytuł Tania łaska i jest to pierwszy kilka stron książki pod tytułem Naśladowanie. Bonhoeffer stawia tam właśnie takie pytanie. Gdzie się podziały przestrogi Lutra i innych reformatorów przed takim zwiastowaniem Ewangelii, które daje bezbożnym ludziom poczucie bezpieczeństwa w ich bezbożnym życiu? Nie? Niestety Luther mówi, a mówił to, nie, przepraszam, Bonhoeffer mówi, a mówił to no, jeszcze przed wojną, a więc ponad 80 lat temu. Bonhoeffer mówi, coś złego stało się ze sposobem, w jaki głosimy Ewangelię. Ewangelia, która z jednej strony jest zwiastowaniem Bożego miłosierdzia, ale z drugiej strony wezwaniem do radykalnego nawrócenia i naśladowania Chrystusa, taka Ewangelia znika z naszych kościołów, a w jej miejsce przychodzi tak zwana tania łaska. A więc nauczanie, które sprowadza się do tego, że jeśli swoim rozumem zaakceptujesz prawdę o przebaczeniu grzechów w Chrystusie, to już wszystko jest okej, to niczego więcej ci nie trzeba. Oderwano Ewangelię od wezwania do naśladowania Chrystusa. I Bonhoeffer mówi, tania łaska, którą oferujemy ludziom, sakramenty, które oferujemy bez nawrócenia, zapewnienie, które oferujemy ludziom bez nawrócenia, jest śmiertelnym wrogiem Kościoła i śmiertelnym wrogiem Ewangelii. Ale, tak jak mówię, kiedy patrzycie sobie na tekst heidelberski, to nie jest tania łaska. To, że w tym kontekście mowa jest tylko o jednej stronie medalu, ma swoje historyczne uzasadnienie. W tamtym kontekście nie mieliśmy, czy nie było takiego zagrożenia tanią łaską. Dzisiaj to zagrożenie jest bardzo mocne i dlatego oprócz nauczania na temat pociechy, jaką niesie z sobą perspektywa nadchodzącego sądu, musimy mówić o tym, że my też przed sądem staniemy i my też zdamy sprawę z każdego bezużytecznego słowa. Czy jakieś pytania macie? Co do sądu albo co do przyjścia?
Kiedy?
No.
Ale czy tania łaska nie jest przypadkiem trochę taka, takim zaszczepianiem przeświadczenia w ludziach tego, że jeżeli zaakceptują wiarę w Jezusa, Jego ofiarę, to będą umiłnieni i przed sądem nie staną i dają im komfort takiego poczucia bezpieczeństwa i tak dalej. Czy to nie jest właśnie tania łaska, ale nie jest tanią łaską, jeżeli osoba, która powiedzmy zanim wyzna swoją wiarę, autentycznie przeżyje w swoim sercu no, tą świadomie, że jest grzesznikiem, nic niewartym i po prostu skazanym na zgubę i przemieni się wewnętrznie, tak? I odrzuci od siebie, powiedzmy, te wszystkie zło i tak dalej i odda swoje serce i życie Panu Bogu, tak? I wtedy, kiedy autentycznie to następuje, to nawrócenie takie autentycznie już przestaje być tanią łaską, jeżeli on przyjmie całą tą pozostałą część, tak?
Tak.
I w tym momencie rodzi mi się pytanie, czy on również, bo to jest też trochę tak, że wydaje mi się, że taka osoba, nawet jeżeli, bo każdy z nas jest słaby i ułomny i ulega grzechom i tak dalej, ale czy w tym momencie, nawet jeżeli on upada w słabości swojej ludzkiej i tak dalej, to mimo wszystko, jeżeli w swoim życiu przeżył to nawrócenie autentyczne, to on nie ma tego komfortu i tej lekkości ze świadomości, że upadł po raz kolejny tam, tak? I w tym momencie, czy mimo wszystko też Bóg go postawi przed sądem i zacznie go rozliczać z każdego słowa?
To znaczy inaczej. Hmm?
Ja słyszałam taką wizję, że jak wierzący na ten sąd, to proszę Pana Boga Jezusa, który nas tłumaczy,
To prawda. Co nie zmienia faktu, że choć będziemy zbawieni, jeśli zaufaliśmy Chrystusowi, to jednak boleśnie podczas tego sądu odczujemy każde to nieopatrznie wypowiedziane słowo. Nie? Jakby to inny rodzaj sądu być może, ale łącząc te dwie wypowiedzi, twoje pytanie. Zwróć uwagę na sposób, w jaki Ewangelię głosi apostoł Paweł w liście do Rzymian. Pierwsze, co mam do powiedzenia, to to, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Nie? Potem mówi o usprawiedliwieniu przez wiarę w Chrystusa. Tak? I o pewności, która z tego usprawiedliwienia wynika. Ale potem przychodzi rozdział 6-7, gdzie on mówi o doświadczeniu chrześcijanina, który upada, nie? Który grzeszy. I który co więcej tym swoim grzechem jest zmęczony i zniechęcony. I w odpowiedzi na to przychodzi nauczanie o pewności zbawienia i o Bożym wybraniu jako fundamencie zbawienia. Nie? I teraz, do czego zmierzam? Zobaczcie, że nauczanie o pewności zbawienia, o wybraniu jako fundamencie zbawienia, o tym, że wszystko jest, zależy od Boga, a nie od nas, ono nie jest skierowane do człowieka zadowolonego z siebie i wyluzowanego. Tak? Ono znowu przychodzi jako pociecha. Pociecha w momencie, kiedy nawróciłem się do Chrystusa, zakosztowałem nowego życia i ciągle zmagam się z grzechem. Nie? I ciągle upadam. I z tego powodu jestem zniechęcony, zasmucony. Nie? Znowu, w takim kontekście to nauczanie o pewności zbawienia nie będzie tanią łaską, tak? I nie będzie czymś, na czym będę budował swoje samozadowolenie, tylko właśnie będzie pociechą, której potrzebuję, nie? Wtedy, kiedy pomimo mojej wiary w Chrystusa ciągle zmagam się z grzechem. Tu o to właśnie chodzi, że Ewangelia jest dla skruszonych. Nie? Dla tych, których serca są skruszone. Ta sama Ewangelia nawet, tak? Czy przynajmniej niektóre wątki, niektóre elementy Ewangelii, kiedy trafiają na nieskruszone serca, mogą stać się źródłem fałszywej pewności siebie. Nie? I dlatego my w Kościele potrzebujemy zwiastowania Ewangelii, a więc zwiastowania dobrej nowiny o zbawieniu w Chrystusie wraz z przestrogą przed odrzuceniem Ewangelii, porzuceniem wiary, przed grzechem, który może nas oddalić od Chrystusa. Nie? Potrzebujemy cały czas tego samego w pewnym balansie, trochę w zależności od kontekstu, bo tak jak mówiłem, ludziom, którzy żyli przez całe życie w strachu przed sądem, nie trzeba było o tym przypominać. Im trzeba było raczej dać dużą dawkę pewności, która płynie z Ewangelii. Nie? W naszym kontekście pewnie te proporcje powinny być trochę inne. Nie? Z jednej strony rzeczywiście dobra nowina o Chrystusie, o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, może z podniesioną głową oczekiwać sądu, bo nasz obrońca na tym sądzie nas uwolni od wyroku potępienia, ale z drugiej strony, żebyśmy nie utracili w naszym codziennym życiu bojaźni Bożej świadomość tego, że sąd w jakimś aspekcie dotyczy również nas i że również ja będę musiał zdać sprawę z każdego słowa, czynu i myśli, jest czymś potrzebnym i otrzeźwiającym tak naprawdę. A kiedy przyjdzie Chrystus? Nie wiadomo. Niektórzy twierdzą, że mamy jeszcze bardzo dużo czasu, bo bardzo wiele obietnic nie zostało jeszcze wypełnionych. Niektórzy twierdzą, że nie wiadomo. Zobaczymy. Zobaczymy. Co ciekawe, od samego początku Kościół modli się przyjść rychło, Panie, co sugeruje, że chcielibyśmy, żeby Chrystus przyszedł jednak prędzej niż później. Ale z drugiej strony wiemy, że takie eschatologiczne nastroje, które się w Kościele pojawiały w różnych momentach, takie nauczanie, taka atmosfera, że Chrystus przyjdzie już za chwilę, zwykle były powodem bardzo wielu złych rzeczy, bardzo wielu problemów. A więc zgodnie z tym, co mówi Ewangelia Mateusza, w oczekiwaniu na powtórne przyjście Chrystusa trzeba być jak te mądre panny, jak ten dobry sługa, który wie, co robić w oczekiwaniu na swojego Pana, jak ten, który mądrze inwestuje talenty, które otrzymał. A we właściwym czasie Chrystus powróci.